Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Marzena Lętowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Dzień dobry Pani kierownik, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Spróbujemy dzisiaj podsumować sezon, bo wydaje się, że dla parku był on szczególny i atrakcyjny, ale jeśli pani pozwoli, to na początek troszeczkę byśmy o Nagrodzie Nobla porozmawiały, ponieważ zapowiada się interesujące spotkanie na ten temat. No jest to czas, kiedy mówimy o laureatach, mówimy więcej o dyscyplinach, w których wręczana jest Nagroda Nobla. Proszę powiedzieć, czemu będzie poświęcone ciechanowskie spotkanie?
23 października w środę o godzinie 18 w ramach takiego cyklu spotkań z nauką dla dorosłych zapraszamy na spotkanie pod nazwą Nobel 2024, czyli odkrycia, które zmieniają świat. Taki dość znany ciechanowskiej już tutaj publiczności edukator i popularyzator nauki Paweł Piszczałka opowie nam o tym właśnie, za co zostały przyznane te Nagrody Nobla w różnych dziedzinach, ale też dlaczego wzbudziły trochę kontrowersji, bo rzeczywiście tegoroczne Noble takie są. Chciałam też dodać, że ta tematyka noblowska, ona nie jest łatwa, bo ten poziom zaawansowania nauk fizyki, chemii czy medycyny, ten, za który dostaje się Nobla, to już jest no tak skomplikowana materia, że nam, osobom niespecjalizującym się w tych dziedzinach, trudno jest te zagadnienia zrozumieć. Ale podobno od tego są dobrzy popularyzatorzy nauki, żeby w sposób taki zrozumiały, trochę uproszczony, ale nie banalny, o tych kwestiach opowiadać. Tak, gdy myślę sobie o takiej popularyzacji takich trudnych zagadnień, zawsze przypomina mi się takie zdanie, które mówi profesor Dragan, który jest fizykiem teoretycznym i popularyzatorem i w ogóle jednym z polskich badaczy fizyki kwantowej. Mówi, że jeżeli czegoś nie umiesz wytłumaczyć swojej babci, to znaczy, że tego nie rozumiesz. Więc myślę, że akurat Paweł Piszczałka potrafi wiele rzeczy wytłumaczyć, nie tylko swojej babci. A mówię też o tym dlatego, żebyście Państwo nie przestraszyli się tej tematyki, bo rzeczywiście można te trudne zagadnienia też powiedzieć w sposób bardziej jasny.
Nikt nie będzie referatów na temat podstaw przyznania Nagrody Nobla tutaj przedstawiał, ale pewnie ciekawostki z tym związane. No my Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do nagród w dwóch dziedzinach, prawda? Literatury i pokojowej nagrody Nobla, która jeden raz została wręczona Lechowi Wałęsie. Ale czy w ogóle słuchacze chcą wiedzieć, o co chodzi w Nagrodach Nobla? Z fizyki, z chemii, z matematyki, czy w innych dziedzinach? To interesuje generalnie tak słuchacze?
Ja myślę, że tak, a najbardziej interesuje nas to, jak te odkrycia naukowe rzeczywiście zmieniają nasze życie i wpływają na nasz świat. Gdy mówiliśmy w odniesieniu do poprzednich nagród w 2023 roku o na przykład mRNA, za które została przyznana Nagroda Nobla, no to mówiliśmy o dedykowanych szczepionkach, o leczeniu nowotworów, czyli jakby tych takich najbardziej namacalnych dla nas elementach nauki, które nas bezpośrednio dotykają. I tak jest też bardzo w tym roku, bo na przykład w dziedzinie chemii nagroda została przyznana Davidowi Bakerowi, Demisowi Hassabisowi i Johnowi Jumperowi za takie przewidywanie struktury białek. No bo białka składają się z aminokwasów, ale to ułożenie aminokwasów w poszczególnych białkach jest różne. I dzięki temu, że oni potrafili jakby zaprzęgnąć sztuczną inteligencję do badania białek i ich struktury i przewidywania tych struktur, mogło powstać i będzie mogło w przyszłości powstać więcej nowych leków, personalizowanych szczepionek, czy jakichś nanomateriałów, które będą w przyszłości wykorzystywane, których dziś jeszcze nie znamy.
Okazuje się, proszę Państwa, że w dziedzinie fizyki nagroda nie została przyznana Polakowi, ale osobie, która związana jest tak naprawdę z Mazowszem. Myślę, że warto o tym wspomnieć, pani kierownik, gdyż no, to jest wielkie wydarzenie, że tutaj drogi laureata no, prowadzą do Polski, to do tego na północne Mazowsze.
Tak, w zakresie fizyki nagrodę otrzymał m.in. John Hopfield, a wraz z nim też Geoffrey Hinton. Otrzymali oni tę nagrodę nagrody za tworzenie sztucznych sieci neuronowych, a ten aspekt taki bardziej lokalny, o którym pani mówiła, no to rzeczywiście ojciec Johna Hopfielda pochodzi tutaj z Mazowsza. Chociaż myślę, że nie w DNA powinniśmy doszukiwać tej polskości bądź niepolskości nagrody, przyznanej Nagrody Nobla, bo chyba najważniejsze jest jednak to, jaką przestrzeń otrzymują badacze do właśnie odkrywania, tak? Do tego, żeby wykonywać swoje badania, żeby mylić się, żeby tworzyć nowe pomysły. I niestety w tych dziedzinie, tych nauk ścisłych, no nie mamy tutaj zbyt wielu osiągnięć w tym zakresie, a jak widać, Amerykanie niestety przodują.
Pani kierownik, jest jeszcze jeden wątek związany tutaj z Mazowszem. Otóż Aaron Cichanower, którego z kolei dziadek pochodził z naszej ziemi, także otrzymał Nagrodę Nobla w 2004 roku, a więc okazuje się, że tych korzeni związanych z Mazowszem i z Polską może więcej byśmy znaleźli, gdybyśmy tak listę przeanalizowali laureatów.
Oczywiście jest wielu laureatów, którzy też takiego z żydowskiego pochodzenia, którzy właśnie mają gdzieś te polskie korzenie, ale ja nadal skupiałabym się na tym, żebyśmy tworzyli tą przestrzeń do tego, aby przyszłych noblistów mieć jednak z naszego kraju.
Za to w literaturze nie mamy się czego wstydzić,
oczywiście,
bo lista jest piękna.
Ja jeszcze bym dodała, że na pewno podczas tego spotkania, o którym cały czas mówimy, będziemy poruszać również temat Nobla z medycyny, bo to też ogromne osiągnięcie. Komitet Noblowski nagrodził Wiktora Ambrosa i Galego Rufkuna za odkrycie mikroRNA, czyli takiej najmniejszej cząsteczki RNA, która bardzo jednak wpływa na fizjologię na przykład człowieka. I dzięki ich odkryciom będziemy mogli jeszcze lepiej zrozumieć to, jak działa fizjologia człowieka. Bo wydaje nam się, że już wiemy o ciele człowieka wszystko, ale jest to rzeczywiście błędne myślenie. Stawia ono przed nami jeszcze wiele zagadek. Więc tak jak w tamtym roku, na pewno będziemy mówić właśnie o fizyce, o chemii, o medycynie. Ale myślę, że w tym roku też pokojowa Nagroda Nobla bardzo zaskoczyła i też jest ona bardzo związana z fizyką, bo w tym roku tą pokojową Nagrodę Nobla otrzymała organizacja Nihon Hidan, japońska organizacja, mam nadzieję, że dobrze odczytałam ich nazwę, która zrzesza osoby ocalałe po wybuchu bomb jądrowych w Hiroshimie i Nagasaki i z takim ogromnym przesłaniem do tego, aby już nie używać tych bomb jądrowych. No a przecież był to ogromne odkrycie i też taki sukces naukowy, który pojawił się w latach 40., więc o tych nie tyle kontrowersjach, ale konsekwencjach odkryć naukowych też zapewne wspomnimy.
Warto o tym mówić, ponieważ zagrożenie cały czas istnieje użyciem broni jądrowej. Wydawałoby się, że wybuch bomby w Hiroshimie i Nagasaki to taki odległy czas. Tak. A okazuje się, że nie, że cały czas świat jest jednak zagrożony użyciem broni.
Tak, i bardzo ważne działania też tej organizacji, które mówią o tych konsekwencjach i też pokazują te niebezpieczeństwa, które no przecież widzimy, czy wojny na Bliskim Wschodzie, czy tutaj u nas w Ukrainie, które mogą, czy zagrażają właśnie w użyciu bomby jądrowej.
Proszę Państwa, Nobel 2024, odkrycia, które zmieniają świat, to tytuł wykładu, który odbędzie się 23 października w Cichanowie w Parku Nauki Torus, czyli tym razem dla dorosłych. Przyzwyczailiśmy się, że jest wiele atrakcji dla dzieci, ale dorośli też chcą poznać tajniki nauki.
Tak, zdecydowanie. I to jest taki ważny dla nas projekt, bo staramy się Państwu pokazywać i trochę tłumaczyć, jak działa świat. A jest on coraz bardziej skomplikowany. Te spotkania mające naprawdę charakter taki popularno-naukowy, więc prowadzone w prostym, zrozumiałym języku, pozwalają nam ten świat odkrywać. Więc proszę nie utożsamiać Parku Nauki Torus tylko z dziećmi. Dla Państwa, dla osób dorosłych również mamy zawsze coś ciekawego.
Ale o tych dzieciaczkach też chciałabym porozmawiać, ponieważ miałam to szczęście. Uczestniczyłam w otwarciu nowej wystawy w Parku Nauki Torus. I co tam się działo, proszę Państwa, ile tam było wrzasku, zainteresowania pytania. Wręcz dzieci otwierały usta z wrażenia, jak zobaczyły nowe eksponaty i nowe doświadczenia. Proszę nam, pani kierownik, powiedzieć, jaka jest ta nowa wystawa, co na niej znajdziemy i czy ona jest adresowana na pewno tylko do dzieci, czy też jednak do wszystkich?
Tak, ta nowa Sowa, czyli taka strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, to jest taki wspólny projekt Ministerstwa Nauki i Centrum Nauki Kopernik. I to właśnie dzięki tej współpracy my tutaj w Ciechanowie mogliśmy otrzymać po pierwsze te 18 nowych eksponatów, takich bardzo angażujących, bo one pozwalają użytkownikom samodzielnie doświadczać, samodzielnie eksperymentować. Tam nie ma gotowych instrukcji na to, jak używać każdego z eksponatów. Oczywiście są pewne podpowiedzi, ale są bardzo intuicyjne i pozwalają każdemu z użytkowników jakby samodzielnie wymyślić drogę do tego, jak odkrywać poprzez ten eksponat. Rzeczywiście cieszą one się bardzo dużym zainteresowaniem naszych odbiorców. Tak jak dobrze pani wspomniała, nie tylko dzieci, ale też dorosłych, bo myślę, że naprawdę dorośli też mogą znaleźć tam dla siebie ciekawą przestrzeń. Ważne jest, żebyśmy tylko my jako dorośli dali sobie tą możliwość do popełniania błędów, do próbowania, czyli odnaleźli w sobie trochę takiej dziecięcej ciekawości.
Odnosząc się jeszcze do naszego pierwszego zagadnienia Nagrody Nobla, wydaje nam się, że fizyka, chemia, matematyka, och, jakież to są trudne dziedziny. Dla dzieci, jak się okazuje, nie ma trudnych zagadnień, nie ma barier. One podchodzą do stanowisk poszczególnych otwarte, pełne ciekawości. Tak więc chyba wcześniej trzeba zaczynać.
Tak, zdecydowanie do tego namawiamy, bo przecież też w naszym Centrum Nauki prowadzimy zajęcia dla przedszkolaków. Teraz gościmy wiele grup przedszkolaków właśnie w październiku, bo realizujemy projekt Smykolab, finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji przy współpracy z Fundacją Regeneracja. To są takie zajęcia, które przygotowaliśmy dla najmłodszych z zakresu właśnie chemii, fizyki i przyrody i na których pokazujemy im takie, wydawałoby się, dość proste doświadczenia, ale które ich mogą zaciekawić i właśnie zainteresować tymi naukami ścisłymi, bo do tego cały czas dążymy.
Przypomnijmy, czym jest program SOWA i jak doszło w ogóle do otwarcia wystawy w Ciechanowie?
No powiedziałabym, że bardzo prosto. Ogłoszono konkurs, my napisaliśmy wniosek i otrzymaliśmy właśnie tą SOWę w Parku Nauki Torus. Oczywiście jest to bardzo taka skrótowa historia, ale rzeczywiście ta współpraca z Centrum Nauki Kopernik, którą mamy już od kilku lat, dzięki SOWie jest o wiele bardziej taka ścisła. Te eksponaty, które się pojawiły, to jest tylko jakby element tej naszej współpracy długofalowej, bo porozumienie, które podpisaliśmy, będzie działało co najmniej 5 lat, ale przede wszystkim dla nas jest to też takie wsparcie merytoryczne, bo nasi pracownicy, nasi edukatorzy mogą korzystać na przykład ze szkoleń proponowanych pracownikom Centrum Nauki Kopernik. Możemy też korzystać z takich programów edukacyjnych Kopernika, jak na przykład ESERO. To jest program tworzony przez Europejską Agencję Kosmiczną, która mówi o właśnie wszystkich tych elementach związanych z odkrywaniem kosmosu. Są projekty właśnie wieczorów dla dorosłych, czyli takich podobnych spotkań, jakie dzieją się u nas, warsztaty familijne. Te poszczególne elementy, które znacie państwo z działań Kopernika w Warszawie, one systematycznie będą się też pojawiały u nas w Ciechanowie. Nie wszystkie jeszcze w tym roku, ale na tych przestrzeni 5 lat na pewno będziemy je coraz bardziej rozwijać. A poza tą współpracą z samym Kopernikiem, to ta SOWA to jest też współpraca z tymi innymi ośrodkami popularyzacji nauki w całej Polsce. Teraz w najbliższych dniach będziemy mieli taką przyjemność bycia na forum SUF w Centrum Nauki Kopernik. Tam my jako Centrum Nauki, jako Park Nauki Torus prowadzimy panel dotyczący pikników naukowych. No bo mamy już w tym dość duże doświadczenie, więc możemy się podzielić właśnie z innymi instytucjami tym, jakich popularyzatorów nauki zapraszamy, jakie instytucje angażujemy do tych pikników, jak organizacyjnie przygotowujemy te wszystkie działania. Więc było nam bardzo miło, że dostaliśmy takie zaproszenie, aby ten panel poprowadzić. A poza tym możemy właśnie wymieniać się różnymi doświadczeniami i czerpać z tych dobrych doświadczeń innych organizacji.
Jak mówił w Ciechanowie podczas otwarcia wystawy przedstawiciel Parku Nauki Kopernik, inne parki nie mają wieży. Ciechanów ma i zazdroszczą nam tego.
Tak, ja to bardzo często podkreślam, w ogóle jak przedstawiam, czym jest Park Nauki Tors, to zawsze mówi, że jest to centrum nauki zlokalizowane przy jednej z najbardziej niezwykłych wież ciśnień na świecie. To już jest taka formuła, ale wydawałoby się, że może jest ona trochę nad wyraz, trochę przesadzona, ale muszę państwu powiedzieć, że naprawdę nasza wieża jest bardzo doceniana i osoby, szczególnie z zewnątrz, które przyjeżdżają do Ciechanowa, są oczarowane jej widokiem, zarówno tym, jak wygląda teraz po rewitalizacji, bo my zawsze zapraszamy do naszej windy w Parku Nauki Tors, gdzie jest duże zdjęcie tej starej, jeszcze zniszczonej wieży. Też zachwyca ona wieczorami, bo ten teren przecież jest cały czas otwarty, możecie państwo też wieczorami podziwiać tą iluminację wieży, więc rzeczywiście jest to wyjątkowy obiekt, z czego my, ciechanowianie, czasami nie zdajemy sobie sprawy.
Aż trudno uwierzyć, że nieudana inwestycja w dzielnicy przemysłowej stała się teraz tak popularna i ważna i miasto jest kojarzone z tym pięknym miejscem. Pani kierownik, podsumujmy troszeczkę sezon, bo teraz pewnie powolutku już się przenieśliście do wnętrz, ale nie możemy zapominać, ile dobrego wydarzyło się latem wokół, począwszy od koncertów, skończywszy na piknikach, na wydarzeniach naukowych. To był udany sezon?
Myślę, że tak, zdecydowanie. Dzięki tej popularności wieży ciśnień, my mamy coraz więcej osób, które przyjeżdżają do Ciechanowa, takich jednodniowych turystów, którzy zatrzymują się przy naszym Parku Nauki i rzeczywiście dostrzegamy to, że z roku na rok takich osób jest więcej, szczególnie w tym okresie letnim. A poza tym, no właśnie, wydarzenia plenerowe. Piknik naukowy, piknik ekologiczny, przedstawienia teatralne, koncert jazzowy. Te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w tej przestrzeni pod wieżą, rzeczywiście wzbogacają tą przestrzeń, że jest ona wykorzystywana w różnych kierunkach, z czego bardzo się cieszymy.
To widać, kiedy właśnie przejeżdżamy w weekendy, ale też i w tygodniu autokarów naprawdę stoi dużo na parkingu. To o czym świadczy. Nie jest muzeum, Park Nauki, jest typowym parkiem nauki, rozumiem. Ile jest takich w Polsce w tej chwili mniej więcej?
Ja myślę, że jest to kilkadziesiąt takich instytucji. Oczywiście każde miasto wojewódzkie, czy prawie każde, już ma takie swoje centrum nauki bardzo duże. No oczywiście Centrum Nauki Kopernik, które jest największą taką instytucją w Polsce, bo muszę państwu pokazać skalę tego. U nas w naszym Parku Nauki pracuje poza mną 6 osób. To już jest cały zespół, a na przykład Centrum Nauki Kopernik tworzy 400 osób, więc no, skala jest ogromna. Rzeczywiście tych miejsc popularyzacji nauki jest coraz więcej i my się z tego bardzo cieszymy, bo jeśli zaszczepimy zarówno w dzieciach, jak i dorosłych, tą chęć właśnie poznawania i ciekawości świata, to nie będzie tak, że to my stracimy odbiorców. Tych odbiorców będzie po prostu o wiele więcej. Dlatego tutaj na północnym Mazowszu bardzo cieszymy się z powstania planetarium w Płońsku. Tutaj też mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości współpracować, bo jest to też bardzo ważna instytucja i też zagospodarowuje tą przestrzeń osób ciekawych świata, kosmosu, astronomii. My też takie osoby w Ciechanowie mamy, więc myślę, że im więcej takich instytucji, tym lepiej dla nas wszystkich.
Tak się składa, że w Płońsku jest dosyć duże środowisko miłośników astronomii.
Tak, zgadza się.
Samo planetarium, obserwatorium astronomiczne są absolutnie interesujące, polecam państwu. No i utworzone w zabytkowych, starych wnętrzach, a więc ten charakter taki industrialny też robi wrażenie.
Też wieża ciśnień, więc to jest kolejna rzecz, która nas z planetarium w Płońsku łączy.
A może to będzie taka droga, że stare właśnie budynki warto zagospodarować w centra nauki, bo wtedy najlepiej ten odbiór wychodzi. Pani kierownik, chciałabym jeszcze o plany zapytać, bo jednak warto mówić zawsze o planach. Co planujecie na najbliższy sezon? Czy sezon zaczyna się z początkiem roku szkolnego, czy z nowym rokiem, jak to jest w parku?
Ja myślę, że te sezony, one się tak przenikają bardzo, ale rzeczywiście sezon szkolny to jest ten okres, jest od tak połowy września do połowy czerwca, więc jesteśmy już bardzo, bardzo w tym okresie, więc serdecznie zapraszamy szkoły, klasy, ale też różne grupy, bo pojawiają się u nas coraz częściej na przykład grupy seniorów. Więc wszystkich Państwa zapraszamy na nasze warsztaty i na zwiedzanie wystawy w Parku Nauki Torus. Tych grup mamy naprawdę bardzo dużo, więc te najbliższe zapisy są już chyba na grudzień, ale zawsze staramy się dostosować też z tymi terminami do Państwa. No a poza taką naszą stałą działalnością, tą od wtorku do piątku, gdzie odwiedzają nas głównie dzieci, zapraszamy też do odwiedzenia nas w weekendy. Teraz jeszcze w październiku, ale i w listopadzie pojawią się, jak co roku, warsztaty z cyklu Wiem z doświadczenia, warsztaty dla dzieci. Tutaj ciekawą mamy taką, już może zapowiem, też taką współpracę z inną instytucją mazowiecką, ze stacją muzeum. Będziemy razem w listopadzie przygotowywać warsztaty Energia i Materia, czyli fizyka na kolei. To będą warsztaty skierowane do dzieci, ale będziemy na nich mówić o tym, dlaczego na przykład pociągi nie potrzebują opon, czy mogłyby jeździć do góry nogami i dlaczego pociąg stuka podczas jazdy. Te wszystkie, wydawałoby się, takie prozaiczne pytania mają swoje odpowiedzi właśnie w fizyce. I takie działania też edukacyjne będziemy podejmowali.
Tak sobie pomyślałam jeszcze, pani kierownik, na zakończenie naszej rozmowy, że wymieniłyśmy kilka nazwisk związanych oczywiście z Nagrodami Nobla, no ale nie możemy o Marii Skłodowskiej-Curie zapomnieć, prawda? Wprawdzie nie była to nagroda dla Polski, no ale przecież to nasza osoba, która również swoje wątki tutaj miała związane z Mazowszem.
A oczywiście.
Więc w ten sposób jeszcze podkreślimy tę wielką postać. A ja chciałam pogratulować pani kierownik udanego wystąpienia w paśmie telewizyjnym jednej ze stacji telewizyjnych podczas wizyty w Torusie. U nas wprawdzie bez wizji, ale za to podczas fonii myślę, że skutecznie podsumowałyśmy ten sezon i zaprosiłyśmy na kolejne wydarzenia. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Pani Marzena Lentowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie, była moim i Państwa gościem. To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.